Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to jest cykliczny, cotygodniowy, ukazujący się w każdy piątek podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Co w dzisiejszym podcaście?
Dzisiaj opowiemy o dynastii. Paweł się strasznie śmiał, ale to niełatwo się...
Nie mogę przestać się tak śmiać
z defektów ciała, czyli wystające szczęki, dynastia wystających szczęk, oczywiście sobie żartujemy, chodzi o Habsburgów. No i szczególnie opowiemy o Habsburgach na Śląsku, pokażemy ich politykę historyczną, tożsamościową, propagandę i manipulację troszeczkę, żeby nie było jasne. O. Ale jak ona jest zakorzeniona w historii regionu, w tym w piastowskim dziedzictwie, to prawie jak Gomułka teraz brzmimy, ziem odzyskanych. No i jak to u Habsburgów będzie imperialnie i w zwarciu, żeby był wątek lechistanowy, no z Osmanami.
Czyli będziemy się interesowali Habsburgami i Państwo pod wysłuchanie dzisiejszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, powie sobie z jakiego powodu ja te długie godziny ślęczyłem przy telewizorze, ekranie, komputera, patrzyłam na losy Windsorów z powodu śmierci.
Ślęczę.
Bardzo polski, on jest nie do przetłumaczenia na inne języki. Dlaczego ci Windsorzy i książę Filip i tak dalej, i Harry, i Meghan, to wszystko zrobili z tego wielką opowieść, a tymczasem tu nasi Habsburgowie, to jest taki niesamowity temat.
Tym nasi trochę ostrożnie, mamy pewne prawa autorskie, ale inni mają większe. Natomiast masz rację, że rzeczywiście przydałby się taki serial, jak na przykład Tudorowie, albo ten Muhteşem Yüzyıl, wspaniały wiek o konkurencji Osmanach, żeby zrobić taki dobry serial o Habsburgach. Mm-hmm. No,
jest taki amerykański aktor z taką szczęką właśnie habsburską, ale nie wiem, czy by się zgodził grać.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No dobra, to co, startujemy, czy jeszcze list?
Nie wziąłem ze sobą żadnych listów.
A, nie ma dzisiaj listów. No
chociaż
dobra.
Poprzychodziły do nas. Jak zwykle za jakiś czas znowu zrobimy zbiorcze wydanie ogłoszeń drobnych i komunikatów i wszystkim podziękujemy. Zresztą namawiamy do pisania
trochę
listów.
To wygląda jak koncert życzeń. Trochę musimy zebrać listy, żeby usiąść i tak. W 20.
Na razie ta mała walizeczka z listami jest w połowie pełna. Babelmałpatok.fm. Babelmałpatok.fm.
No dobra, już się trzeba rozkręcić, proszę, moi drodzy. To Habsburgowie, no to będziemy też robić quizy w kolejnych odcinkach.
Tak.
Te quizy będą z drobnymi nagrodami. Proszę się nie spodziewać, nie spodziewajcie się, że tutaj...
Będziemy
rozdawać samochody, ale będą
albo
takie...
Zamki i pałace Habsburskie,
dokładnie. O, właśnie, to Paweł, quiz pierwszy, ty będziesz ofiarą quizu. Jak wiesz, ta nazwa dynastii pochodzi od właśnie zameczku Gniazda Rodowego, jak to się mówi, praojczyzny Habsburgów. Ten Habsburg, to gdzie to jest?
Nie mam
w którym kraju?
No, no. Nie wiem. Austria, Niemcy teraz, nie wiem.
Szwajcaria, proszę pana. I Szwajcaria powstała w walce z tymi Habsburgami. Przypomnijmy, Konfederacja, Wilhelm Tell i koledzy. Naprawdę ci górale jak schodzili... Mhm. W doliny to Habsburgów rozpiżali, mówiąc brutalnie. Mm. Natomiast, dlaczego jest to tak ciekawa i ważna dynastia? Od 1440 roku do 1806, czyli do zniknięcia z mapy świata, to oni byli cesarzami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego do jego zniknięcia z mapy świata, czyli w momencie, kiedy przestała istnieć pierwsza Rzesza. Przez 300 kilkadziesiąt lat.
Prawie 400 lat.
Bez przerwy.
Habsburgowie rządzili Rzeszą, no.
Tak. I teraz, no niestety, czy nam się to podoba, to czy nie, ukryta i otwarta opcja niemiecka dotyczy też naszej ojczyzny, szczególnie w dzisiejszych granicach, więc w różnych okresach większość ziem naszej wspaniałej ojczyzny była pod władzą tego cesarstwa. Formalnie... czasami króciutko, ale to mówimy...
Ale ojczyzny w obecnych granicach.
W obecnych granicach. I tak. Pomorze, i zachodnie, i gdańskie, bo krzyżacy formalnie, to było często na papierze, ale podlegali cesarzowi. Warmia, Mazury, Śląsk, Łużyce. To oczywiście regiony dłużej. I dzisiaj najwięcej wam opowiemy o Śląsku. Przypomnijmy, że Śląsk został opanowany przez Habsburgów bo oprócz tego, że byli cesarzami, byli królami Czech, i to jest związek Śląska z nimi, bo jako królowie Czech rządzili też Śląskiem i byli też królami Węgier. I tu jest kluczowa data w całej naszej historii regionu Europy Środkowej, czyli bitwa pod Mohaczem, o której wielokrotnie opowiadaliśmy, 1526, ginie ostatni Jagiellon, nasz reprezentant naszej drużyny, i zajmuje jego miejsce od tego momentu właśnie Habsburgowie na obu tronach, na tronie węgierskim i czeskim. Więc od 1526 do roku pańskiego 1742 będą panować nad zdecydowaną większością Śląska, który stracą na rzecz Prusaków, Hohenzollernów. I to będzie bardzo ważne wydarzenie w historii Europy, bo to była, oczywiście Śląsk był bogaty na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego miasta i tak dalej, a potem się okazało, że ma oprócz tego węgla dużo, tak? I to był bardzo ważny
myślałem,
fundament.
Że tak jak zawsze na końcu okazało się, że ma wielkie długi, które znowu my musimy płacić.
No, słuchaj Paweł, no nie ukrywajmy, że... No dobra, nie bawmy się teraz w historię ekonomiczną. Jest jeden znowu quiz dla ciebie. Tak będą też nasze te quizy wyglądały.
Proszę bardzo,
kawałek Śląska, który jest w Polsce, historycznego Śląska, a który był habsburski aż do roku 1918. Podpowiem ci, że ten Śląsk jest podzielony z naszym sąsiadem. I sąsiad jest na literkę czy.
Śląsk Cieszyński.
Brawo, dokładnie. To się kawałek
zachował. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, kochani wy, jeśli widzicie...
Jest to będą takie quizy, nie jakieś strasznie trudne. Jeszcze właśnie, będziecie mieli na przykład tydzień na odpowiedź, więc dacie
internet
radę,
pod ręką.
Tak. Następnie oczywiście Spisz i Orawa, kawałeczki, które mamy, no to były węgierskie, więc Habsburgowie nad nimi panowali. Galicja najbardziej. Stąd woda żywiec, piwo żywiec.
Ale jedna uwaga, bo żebyśmy zostawili też słuchaczy z czymś, z pracą domową. Bo wszyscy mówią od lat, że Spisz, Orawa, Śląsk Cieszyński, a tam jest jeszcze taka niewielka kraina, która jest na zachód od Orawy, proszę państwa.
To kilka... jesteś okrutny. Ale to,
to jest arcyciekawe.
Też na czy?
Czacca.
Tak, dokładnie. Tak.
Pozdrawiamy Słowaków, którzy jako jedyni na świecie są w stanie płynnie wymówić na.
Tak, to o tej krainie może nawet zrobić.
Czatczański. W przedwojennej prasie pisano o tym jako Śląsku Czatczański.
Tak.
Śląsk Czatczański.
Dobra, to będzie dla was zadanie, żebyście coś sobie
Praca domowa.
I następnie Galicja od roku 1772 pierwszy rozbiór pod panowaniem Habsburgów, ale to jest dla mnie najfajniejsze w cudzysłowie, że można robić takie quizy już, to już wiesz, naprawdę wchodzimy poziom wyżej, bo trzeci rozbiór. To przypominam, że kiedy nasza wspaniała ojczyzna Rzeczpospolita Najświętsza znika z mapy świata, chwilę później Rzesza, no to tak się okazało, że no, Habsburgowie w Europie Środkowej nigdy tak daleko na północ nie sięgali, bo granica, drogi Pawle, była na Bugu. I takie miasta jak Lublin, Siedlce, to wszystko było pod panowaniem Habsburgów. I wyjeżdżałeś z Pragi, ale nie czeskiej, tylko warszawskiej, kawałeczek i wjeżdżałeś do monarchii habsburskiej, do Austriaków. I to quiz zawsze możesz robić, jak będziesz w Bośni i siedzisz z bośniakami, jesz z nimi jakiegoś czewapa, pijesz na przykład domaciu, tu trzy kropeczki może być, albo rakiji, albo kachfu. I co się okazuje? Że jest ten przekonanie też samych Austriaków i bośniaków, że w 1878 roku jaśnie pan nasz, prawda, cysosz Kakal, czyli Kaiser i król Konich Franz Józef, ten co macie go na wodzie żywiec, że wtedy zajął Bośnię, okupował i od tego momentu muzułmanie pod panowaniem Habsburgów. Nieprawda, bo wtedy przez te kilkanaście lat wioseczki Tatarów z meczecikami. Przecież też kawałeczek tam, bo to jest kolejny quiz. Zajęli Habsburgowie wtedy fragment Wielkiego Księstwa Litewskiego.
To nie był quiz. Quiz byłby, gdybyś powiedział, jaki kawałek byłej Rzeczpospolitej zamieszkały również przez muzułmanów, zajęli Habsburgowie do wygrania samochód.
To był do wygrania, tak, do wygrania jest Szkoda, bo musi być coś z monarchii austro-węgierskiej. Tak, no dobra. No ale oprócz tego, że terytorialnie nam sporo kiedyś nad nami panowali, nad naszą ojczyzną, no to oprócz tego, no losy się bardzo przepraszają. przeplatają i tu wchodzi twoja historia ze szczęką, bo w ramach tego przeplatania, no niestety ta szczęka się właśnie wykształciła, bo była efektem koligacji małżeństw, które czasami były endogamiczne, a czasami egzogamiczne, mówiąc takim trudnym językiem, czyli albo się żeniono z krewnymi, albo na zewnątrz i stąd czasami no, były te tak zwane problemy genetyczne. Natomiast no, z nami się żenili często, z nami w sensie, no nie
konkretnie z nami.
Nie, nie z nami, nie z tobą, nie ze mną, tylko z naszymi dynastiami, szczególnie z Jagiellonami i z Wazami. I jak zrobiłem taką statystykę matrymonialną, to od Unii w Krewie w 1385, jak powstała ta nasza Unia Polsko-Litewska i mieliśmy pierwszego Jagiellona, Jagiełłę na tronie, do zniknięcia z mapy świata Rzeczpospolitej pierwszej, tuż przed pierwszą Rzeszą, to na 21 królowych, czyli pań, które zasiadały na tronie naszym jako królowe, aż 8 to Habsburżanki, czyli 40% prawie. Bardzo wysoki udział. No i najważniejsza z nich to pewnie Elżbieta, żona Kazimierza Jagiellończyka, która no dała, można ją nazwać matką królów. Bo mamy i króla Jana Olbrachta, i Aleksandra, i Zygmunta Starego. Oprócz tego pamiętajmy, że właśnie poprzez koligację z Habsburgami Jagiellonowie, no to jest, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że Habsburgowie zasiedli na tronie Czech i Węgier. Najważniejsze było to, że król Władysław Jagiellon, zwany Dobrze, bo cały czas mówił Dobrze, jak się go na trudne pytania odpowiadał zawsze Dobrze.
Dobrze.
Dobrze, więc ten król Władysław, król Czech i Węgier, zmarło mu się w 1516, wydał syna Ludwika za Habsburżankę, Ludwik poległ pod Mohaczem, w efekcie tron się zwolnił i córkę Annę Jagiellonkę też wydał za przyszłego, nie oszukujmy się, cesarza. Więc no to też może dobrze pokazać, jaką mieliśmy mocną pozycję jako Jagiellonowie w Europie. Natomiast no chcieli oni po prostu swojego męskiego przedstawiciela dynastii u nas na tronie obsadzić. Trzy elekcje i pierwsze to są trzy próby. 1573, 75 i 87. Ta ostatnia to nawet była wojna domowa, bo Zamoyski, których bardzo nie lubił, Jan Zamoyski, kanclerz, walczył z nimi wtedy i pogonił ich, mówiąc kolokwialnie, i aż 5 kandydatów starało się, czyli było więcej kandydatów niż elekcji, w tym, bo naprawdę niesamowicie w 1587, bo na 6 kandydatów aż 4 było Habsburgów, czyli było na zasadzie Maksymilian, proszę bardzo, nie podoba się, to tutaj się Ernest schował. Problem był taki, no, że szlachta nasza była frakcja prohabsburska, żeby było jasne, ale jednak większość traktowała Habsburgów absolutyzm, zamordyzm tam tu wprowadzono. Też mamy tą debatę w Polsce dość historyczną, że może by się przydało, żeby ktoś troszeczkę wprowadził porządek i wzmocnił państwo, ale jak patrzymy na to, co działo się na Węgrzech, liczne powstania, to delikatnie mówiąc, nie byłoby łatwo Habsburgom. I tak samo przypominam powstania w Czechach, bo my patrzymy pepiki, no ale no, następna audycja, przepraszam, podcast będzie o wojnie 30-letniej, pokażemy, że pepiki potrafią, znaczy starają się, walczą, tak? No i oprócz tego kolejny argument, no dla duża część szlachty to była, byśmy powiedzieli, katolewica i nie podobało im się ta opcja, że będzie kontrreformacja, fundamentalizm i tak dalej. Na zasadzie nasza władza, nasz rzymski katolicyzm, tak. Habsburski, arcykatolicki. No i oprócz tego, no wśród szlachty było wtedy sporo po prostu no tych wszystkich kacerzy i heretyków, no protestantów, którzy tym bardziej nie byli przekonani do Habsburgów.
A tym nie mieli część szlachty, która po prostu była prawosławna i bardziej na
też oprócz tego i oni też byli, opowiadaliśmy o tym w jednej audycji, też patrzyli nie takim miłym okiem na Habsburgów, więc to spowodowało, że nigdy nie zasiedli na naszym tronie. Na początku do 3 razy sztuka i potem sobie dali spokój, uznali, że to jest, nie ma sensu. My skupimy się dzisiaj na Śląsku, bo no to jest ten region szczególnie związany z Habsburgami w Polsce, gdzie znajdziemy przepiękny barok, bo mówiliśmy już trochę o gotyku, ale znajdziemy cudowny barok. W pierwszej połowie XVIII wieku to można powiedzieć, to jest łabędzi śpiew Habsburgów, bo jak pamiętacie, przed chwilą powiedzieliśmy, 1742 koniec, tak, utrata zdecydowanej większości Śląska, dzisiejszego Śląska na rzecz Hohenzollernów. Więc te lata XVIII wieku to jest dosłownie te kilkadziesiąt lat, ale zobaczymy wspaniałe zabytki. Byliśmy w Legnicy ostatnio, wrócimy do niej, bo jest tam wspaniała Akademia Rycerska, powstała w 1708 roku i tutaj zaplanował ją, została zbudowana lata 1726-38, więc jest, no, to jest niesamowite. Zbudowali akademię i tak dalej, no i za parę lat no, trzeba się po prostu pożegnać, trzeba się wyprowadzić.
A później, 300 lat później Rosjanie to samo. Zresztą my to mamy, wszystko mamy, całą armię tu mamy, ale
i teraz nam, kto zaplanował? Józef Emanuel Fischer von Erlach. Związany z Wiedniem, wielki architekt, rodzina w ogóle architektów wybitnych, bardzo związana z Habsburgami, gdzie on nie pracował? Wiedeń, Austria, Czechy, a nawet, mój drogi Pawle, Timișoara, czyli banat rumuński, czołowy przedstawiciel w ogóle, ja bym powiedział nawet w skali europejskiej baroku i ta rodzina. Zaprojektował też no, kościół świętego Karola Boromeusza w Wiedniu. No arcydzieło, polecam jak będziecie kiedyś. I pałac Schönbrunn, to też jego dzieło. Mamy jego budowle też pałacowe i w Salzburgu, i w Pradze. No i w katedrze we Wrocławiu jest kaplica lektorska, zwana też Bożego Ciała. I ufundował ją biskup wrocławski, który jednocześnie był biskupem Trewiru i Moguncji, czyli stąd nazwa lektorska. Był jednym z siedmiu elektorów, które wybierało cesarza Niemiec. Wśród nich był oczywiście też król Czech. I co widzimy, jak patrzymy na akademię? No, wiadomo, że w podcaście teraz musi być trochę barwny język. Widzimy naczółek, czyli taką górną część i tam są umieszczone panoplia. Czyli co to są panoplia? Teraz troszeczkę ja sam się nauczyłem, co to jest za wyraz.
Jakieś rośliny.
Motywy pewnie z bronią, mój drogi. I mamy też oczywiście symbole władzy uniwersalnej, imperialnej i triumfu cesarza Karola VI, który rządzi w latach 1711-1740. No jak się triumfuje, to kogo ma się? Jak się jest Habsburgiem?
Pokonanych.
A kogo się pokonało?
Turków.
Turka, więc głowę Turka widzimy w Legnicy. Ale jak zaraz zobaczymy, Turek mógłby się odszczekać. Przepraszam, ale w latach 30. to ja wam spuściłem łomot. Zaraz o tym opowiemy. Czyli wtedy, kiedy budowano. To jest właśnie ta polityka historyczna. Kula ziemska, czyli the sky is the limit. Znowu, no jest to trochę, jak zobaczycie, no zabawne, że wcale nie ma takiej potęgi ci Habsburgowie Austriaccy. No i laska Merkurego. To jest laska, która przypomina uskrzydlonego węża. Jest symbolem potęgi takiej osi świata, axis mundi byśmy powiedzieli. I kij stanowił jakby taką drabinę łączącą niebo z ziemią. No jak to, wiesz, Merkury, góra, dół, boski posłaniec wchodzi i stępuje. Skrzydła oczywiście, że można się wznieść. Tutaj mógłby nas reklamować taka firma napojów energetycznych, że doda ci skrzydeł. Tak. No dodawał tak, skrzydeł i Merkury lecimy na wyższy poziom.
Bożek złodziejskiego świata, w związku z czym... Nie,
komuniści złodzieje, oczywiście. Tak, no i mamy dwa węże, które tworzą tą właśnie laskę i one, co symbolizują? Jedność sił opozycyjnych. Nie ma jak w taoizmie yin i yang. I to można zobaczyć, jak się tylko spojrzy na naczółek. Widzisz? Już sam na czułek ile nam daje. Ale wsiadamy w samochód albo jedziemy na rowerach, bo jesteśmy ekoterrorystami i jedziemy do Lubiąża, który jest w prostej linii około 25 km od Legnicy. Piękna okolica. Nie ukrywam, że byłem nie raz, ale w samym Lubiążu byłem raz i byłem porażony, jakby powiedział klasyk, pięknem oczywiście. Jest tam klasztor cystersów, którzy przybyli w XII wieku, jeden z pierwszych w Polsce. No i tutaj dochodzimy do wątku piastowskiego, ponieważ fundatorem był książę Bolesław Wysoki i tu mamy, jak zwykle, mamy taką pętelkę i byliśmy w Legnicy. Pamiętamy, Henry, który stracił głowę, ten pobożny, co ma pójść na ołtarze, to był wnuk właśnie Bolesława Wysokiego, który był ojcem Henryka Brodatego, czyli ci właśnie władcy stworzyli tą potęgę Henryków Śląskich. I
zatrudniając outsourcing i know-how z zachodu, czyli cystersów, no, tak. Powiedzmy sobie szczerze, korporacje, która wiedziała, jak budować, jak uprawiać.
Jesteś okrutny, ale masz rację i to oznaczało też związki z Deutschen, z Niemcami. I to, co jest bardzo ciekawe, no to, że to jest książę Bolesław Wysoki, który mnie na przykład fascynuje i zaraz dam cytat ze znakomitego historyka Benedykta Ziętary, bo no, to jest facet, dla którego no naprawdę the sky is the limit. Bardzo szerokie horyzonty. Co w swoim życiu na przykład zrobił? No na przykład pojechał z władcą Niemiec i prawdopodobnie brał udział w drugiej wyprawie krzyżowej, gdzie zwiedził i Konstantynopol, i Palestynę. Brał udział w walkach we Włoszech wtedy, co Fryderyk Barbarossa walczył, w ogóle przeszedł. Legenda jego była niczym Lennox Lewis z naszym Andrzejem Gołotą 30 parę sekund i ostatnia nadzieja białych leży na deskach, zniszczona przez znakomitego brytyjskiego boksera pochodzenia jamajskiego, no to on tak rozwalił pod Mediolanem gigantycznego włoskiego rycerza. Nasz Bolek Wysoki, lewy, prawy, sierpowy i leży po prostu Włoch na deskach. I Benedykt Ziętara, którego bardzo cenię i wam polecam, bo znakomity historyk, piszący też pięknie, powiedział tak, napisał, z burzliwego i pełnego przygód życiorysu księcia Bolesława Wysokiego wynika przede wszystkim jedno. Był niewątpliwie księciem o najszerszych horyzontach geograficznych spośród wszystkich piastów. Znał doskonale Niemcy, przynajmniej środkowe i południowe. Znał Czechy, Burgundię, Francja i Włochy. Prawdopodobnie przemierzył z Konradem III Węgry, Serbię, Bułgarię. Oglądał Konstantynopol. Znosił trudy wojowania w Anatolii i Syrii. Zawitał może do Jerozolimy. We wczesnej młodości podróżował na Ruś. Był pod Haliczem, w Kijowie i Perejasławiu. Perejasław jest za Dnieprem. Hen, daleko w stepie szerokim. Przy okazji musiał nabyć... Dzięki siostrze orientował się w zawiłych problemach Hiszpanii, Prowansji i Tuluzy. Kropeczka, o kogo chodzi? Jego siostra to Ryksa Śląska i to jest bardzo ciekawa postać, bo była księżniczką polską oczywiście, ale wyszła za mąż za Alfonsa VII Imperatora, który był królem Kastylii Leonu, ale żeby wzmocnić, nobilitować siebie, ogłosił się też cesarzem Hiszpanii, więc możemy powiedzieć, że mamy cesarzową Hiszpanii, a następnie wyszła za mąż po jego śmierci za hrabiego Prowansji, stąd Prowansja, czyli dzięki siostrze się orientuje w tych zawiłych problemach, a przy okazji musiał nabyć nieprzeciętnego doświadczenia w sztuce wojennej, jak muzułmańska, bizantyjska i włoska, wreszcie niemiecka i ruska, więc jak ten włoski olbrzym do niego wyskoczył, to po prostu było, no po prostu, no widziałeś, co się działo, no. Czas, prac, 20 sekund i wszyscy patrzą, a Włoch leży po prostu i nic z niego nie zostało.
Ale taki podróżnik był z Bolesława
Wysokiego. Tak, i wcześniej tylko trener mu powiedział, walnij go raz tutaj po islamsku, dwa razy bizantyjsko, górka niemiecka i koleś leży.
A końcówka po rusku.
Tak, końcówka po rusku i nie ma kolesia. I tak to się skończyło.
To, co przed chwilą powiedziałeś, pewnie jest szokujące dla tych, którzy nas słuchają, bo jak to jest, że można było w tamtych czasach dowiadywać się od siostry, co tam słychać w Hiszpanii i znać, jak rozumiem, rzeczy naprawdę z dworu.
No korespondowali. Oczywiście po paru miesiącach wiedział, co... No, wieści były trochę nieaktualne, ale też się orientował.
Ale w swoim życiu być również ileś tysięcy kilometrów bardziej na wschód, na Ukrainie.
Słuchajcie, jakbyśmy zrobili jego mapę, no to cała Ukraina wszerz i wzdłuż. Ziemia Święta, Palestyna, tak? Do tego północne Włochy, zjechane Niemcy, wszerz i wzdłuż, no przepraszam.
Kochani,
bardzo.
Z Wrocławia, ludzie słuchający nas, jak będziecie jechali do tego Lubiąża, obejrzeć to wszystko, o czym dziś mówimy i wrócić, to pamiętajcie, że to dopiero początek wielkiej wycieczki. Początek.
Najważniejsze.
Hiszpania, Palestyna, Perejasław, tak, to dokładnie. Wszystko czeka na państwa.
I pamiętajmy, tam go pochowano w Lubiążu. Więc tam możecie po prostu swoje peregrynacje,
ale też
dobrze powiedziałem, peregrynacje, zacząć właśnie tam, od jego grobowca.
Ale to dopiero początek.
Tak. I Bolesław dwukrotnie żonaty i dla mnie też te żony symbolizują losy Polski, bo przecież my, teraz to żartobliwie mówię, bo to tak wcale nie jest historycznie, między tą Rusią a Niemcami, pierwsza żona się nazywała Zwinisława, więc jak dzieci miał, to jedna córeczka Olga, syn Jarosław. Normalka, tak? Z drugą żoną Krystyną Niemiecką urodził się nam Henryk Brodaty, czyli wziął sobie na początku.
Ale on ich nie miał równolegle, tych dwóch.
Nie. Zwinisława umarła, a potem Krystyna. Nie był bigamistą. Mimo tych podróżowania po świecie. Więc dlaczego Lubiąż jest niesamowity? Jak będziecie jechać, to myślę, że kolokwialnie po prostu kopara w dół. Dlaczego?
Prawie jak habsburska szczęka w przód.
Tak, dokładnie. Super, teraz nawiązałeś do tej szczęki. No gigantyczny kompleks klasztorny, zbudowany przede wszystkim pod koniec XVII wieku. I teraz tak, mamy 300 sal. To jest największa, ja teraz nie żartuję, największa budowla sakralna na świecie po Escurialu, zbudowanym zresztą w Hiszpanii, widzisz, mamy pętelkę, przez Habsburgów, przez Filipa.
Lubiąż?
Tak? Lubiąż, drugi na świecie. No, ja nie żartuję. Słuchaj, fasada, teraz znowu, to nie są żarty, 223 metry i ponad 600 okien. To wiesz, no dosłownie możesz sobie wyobrazić, zagubić, jak jakiś cysters mówi, patrz, szukaj mnie w oknie numer 428, tak, pomacham ci. Więc no gigantyczny kompleks, czas triumfu nad Turkami, bo jest, żeby było jasne, żebyś zdawał sobie sprawę w skali, jest prawie trzy razy większy od Wawelu. No jest gigantyczny, tak? Lubiąż jest też ważny dla Polski i dla regionu, bo mieszkał, tworzył tam i zmarł Michel Wilman i to jest ekstra klasa europejskiego baroku. Pochodził z Królewca, dzisiaj zwanego niestety Kaliningradem, syn też malarza. Jego mistrzowie to Rubens i Rembrandt. Między innymi odwiedził Amsterdam, tam się uczył, od Rubensa miał się uczyć właśnie tej ekspresji, operowania kolorami, od Rembrandta, to wziąłem oczywiście sam tego nie wymyśliłem, mistrzowskie operowanie światłem i cieniem. Paweł, chciałbym, żebyśmy my coś takiego potrafili, ale my tylko...
My głównie cieniem my mistrzowsko.
Tak. Chcesz nawiązać do ostrego cienia mgły? To chyba nie w tym momencie, natomiast on sam był Kalwinem, ale przeszedł na katolicyzm, czyli a propos twoich tych wszystkich wycieczek wyznaniowych.
Nie traćcie nadziei, da się.
No więc triumf Habsburgów, wielki jednak. Malarz stał się katolikiem, trafił do cystersów i właśnie tworzył u nich. I teraz tak, słuchajcie, nie musicie często jechać aż do Lubiąża, żeby podziwiać Wilmana, bo po II wojnie światowej bardzo dużo jego obrazów trafiło do Warszawy, jest w różnych kościołach Warszawy. Jak była niedawno wystawa prac Wilmana wielka we Wrocławiu, to bardzo dużo tych prac przyjechało z Warszawy, jego obrazów.
No jakbym mieszkał, nie wiem, w Legnicy albo we Wrocławiu, to wolałbym do Lubiąża, niż do Warszawy, mimo wszystko.
Tak,
z cystersami nie bylibyśmy w zgodzie z prawnym, gdybyśmy nie powiedzieli, że naprawdę technologicznie przyjazd cystersów do Polski był skokiem technologicznym. Uprawa różnych roślin, budownictwo, stawy ryby na przecież monstrualne, to jest, proszę państwa, naprawdę warto było przejść na rzymski katolicyzm.
Mądrze prawi kolega Sulik, a XVIII wiek, no to oczywiście jak się już zbudowało te, prawda, 223 metry i prawie 600 okien, to trzeba to i 300 sal ponad, to trzeba to zapewnić. Więc najbardziej niesamowita jest pewnie sala główna, która wnętrza to zostały w latach 30. Powstały i 420 metrów kwadratowych. A taki mam duży pokój, wiesz, wpadnij do mnie. 420 metrów kwadratowych, duży metraż. Malowidło na suficie około 300 metrów kwadratowych. Jest to jeden z największych obrazów w Europie. Nie wykluczam, że na świecie w efekcie. Autorem malowideł jest Christian Bentum, Holender. Salę wypełnia kilkanaście jeszcze wielkich rzeźb, postaci, tak, ponadnaturalnych. I autorem był Franciszek Józef Mangold z Bawarii, który jest autorem też rzeźb w cudownej, wspaniałej, no brak mi po prostu słów i epitetów pozytywnych oczywiście, żeby to opisać, czyli Aula Leopoldina w Uniwersytecie Wrocławskim. Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego to też barokowe cudo we Wrocławiu. Oczywiście drugi uniwersytet w dzisiejszej Polsce, działający bez przerwy od 1702, bo o tym już kiedyś mówiliśmy, drugi powstał w 1526, ale na krótko w Legnicy i zapamiętajcie, to był pierwszy uniwersytet protestancki na świecie. U nas w Legnicy, na świecie. No i oczywiście.
Jaka szansa na wielki protestancki biznes turystyczny. Protestanci tak. Z całego świata mogliby do Legnicy przyjeżdżać.
Tak.
Niesamowite.
No, widzisz? Ty to jesteś jednak ta Max Weber, etyka protestancka, Kalwin prawdziwy, już by chciał zarobić. Rzeźby kaplice na przykład świętego Ksawerego, ambony w kościele, no rzeźby w tej Ali Leopoldianej, rzeźby wieży, no naprawdę dużo tam zbudował. I mamy też, chodząc po Wrocławiu, zobaczycie i w Muzeum Narodowym rzeźby jego, i nagrobek rokokowy barona Spadgena w kościele franciszkańskim, i w Trzebnicy, która też jest, prawda, przepięknym zabytkiem, gdzie jest święta Jadwiga, czyli żona Henryka Brodatego. I też Henryk pochowani, wystrój rzeźbiarski, koncepcja głównego ołtarza, to wystrój rzeźbiarski, prezbiterium, to wszystko właśnie Mangold. I kolejny przykład, Bawarczyk, to nie jest tak, że my tu promujemy Bayern München, bo Bayern Monachium pożegnał się z Ligą Mistrzów i nie promujemy też...
Ani BMW, bo chyba BMW też jest
BMW. BMW, tak, ta literka B, nie promujemy teraz pana Roberta Lewandowskiego, znakomitego piłkarza, tylko po prostu takie są fakty, proszę państwa. Albo jak to się u nas mówi, prawda historyczna. Bardzo silne związki Bawarii z Czechami i w efekcie ze Śląskiem. Więc cudo, Aula Leopoldina, budowana przełom lat 20. i 30. Nazwę nadano na cześć fundatora, cesarza Leopolda I, który panował bardzo długo w drugiej połowie XVII wieku i troszeczkę na początku XVIII wieku. No więc w centrum podium grupa rzeźb, gdzie na tronie jest Leopold I. I po obu stronach podium, pod kolumnami, spotkamy synów Józefa I i Karola VI, o których zaraz opowiemy, bo pojawią się też w Lubiążu. Natomiast musicie zobaczyć, jak będziecie w auli, emporę muzyczną, dlatego że jest tam fresk z alegorią Śląska, który siedzi na siedzącej, bo to kobieta przecież, jest Silezja, siedzi na tronie w otoczeniu Wiadrusa, Odry i Wratysławii, czyli Wrocławia. Czyli widzimy, jak bardzo cały czas ci Habsburgowie, można powiedzieć, działaj lokalnie, myśl globalnie. Cesarzowie, ale zakorzenieni na Śląsku. Jeśli chodzi o Bentuma na Dolnym Śląsku, to oprócz oczywiście Lubiąża, o którym zaraz opowiemy, to i we Wrocławiu w klasztorze Norbertanów mamy cykl obrazów, i w innych klasztorach, i w Trzebnicy też właśnie w tej bazylice, czyli jak widać Mangold mógł wpaść na Bentuma i powiedzieć: o, czekaj, to ty chyba coś robisz tam w Lubiążu, tak, a teraz w Trzebnicy, no widzisz, ja też mam zlecenie. Więc naprawdę bardzo też wybitny malarz, pochodzący z Lejdy, i znowu nasz wielki sukces, drogi Pawle, mówię teraz jako Habsburg, trafił, był bardzo aktywny w Czechach, na Śląsku, związany był też z Królewcem i oczywiście z Holandii przyjechał jako heretyk w cudzysłowie, czyli Kalwin, i nawróciliśmy go na katolicy.
Jego również.
Tak, jego również. Kolejny trafiony, zatopiony, syn też holenderskiego malarza, czyli wszystko w rodzinie, ale co bardzo ciekawe, jego nauczycielem był Peter Brandl, którego każdy mały Czech zna, ponieważ był to największy czeski malarz barokowy i jest nazywany po prostu czeskim Rubensem. Więc my mamy Wilmana Michaela, a oni mają Petra Brandla, ale jest znowu połączenie. No więc idziemy. Byłeś tam kiedyś?
Tak, oczywiście.
Ale nie oszukujesz teraz?
Nie oszukuję bynajmniej.
Przyznaj się, czy mam użyć paralizatora? Byłeś bardzo
studiować
dobrze.
Nie studiowałem tam.
Ale idziemy. Więc sala główna, no i słuchajcie, widzimy oczywiście dwie postacie, które podtrzymują portal. No więc te postacie to jest rdzenny Amerykanin, zwany też Indianinem, oraz czarnoskóry mieszkaniec Afryki, Afrykanin, oczywiście też w ramach ci, którzy nie lubią walczyć, teraz też to jest autoironia, ci, którzy walczą z polityczną poprawnością, zaczną teraz krzyczeć Murzyn! Z Murzynem, tak. I co to ma symbolizować, Pawle? No oczywiście...
Właśnie mnie to zawsze zastanawiało.
Panujemy nad światem, ale my Habsburgowie.
Ale niby jak nad Afryką?
Ponieważ jesteśmy rządzimy Hiszpanią, tylko problem polega na tym, tu się włącza lampka i widzicie, na czym polega polityka historyczna. Na Radiu Erewań, nie na placu tym, tylko na tym, nie rower, tylko motor, bo kiedy powstaje, jak zobaczycie, zaraz jest więcej takich elementów, ta sala główna, to od dość dawna Habsburgowie nie rządzą Hiszpanią, bo przegrali wojnę o sukcesję hiszpańską i rządzą Bourbonowie, którzy rządzą zresztą do dzisiaj. Panują w Hiszpanii. Ale no co szkodzi, przecież może ale na Śląsku tego... nikt nie odnotował tego
faktu. Co ma do tego
faktu.
Murzyn?
Bo podkreślamy, że mamy też, bo Hiszpania miała też, prawda, swoją wtedy obecność kolonialną i niewolników z Afryki do Ameryki Północnej, znaczy południowej i środkowej sprowadzała. No i jesteśmy globalni, tak? Natomiast tak naprawdę jesteśmy z Wiednia. Jesteśmy środkowoeuropejscy, ale
to
mamy...
To jest kwestia tego, jak się pokaże.
Tak. I następnie wchodzimy i ten wspaniały właśnie Bentuma plafon, to malowidło inaczej, nazywa się Zwycięstwo Wiary Katolickiej. Wszystko z dużych liter. Nad herezjami i niewiernymi. Widzisz? Ty to lubisz takie. I co? Kogo widzimy? No oczywiście te posągi, znowu, ja pana skądś znam i pana też znam i rozpoznaję panów po szczęce i po koligacji. Leopold, Józef i Karol VI, czyli trzech cesarzy. No i tak, no oczywiście Leopold mocno wysunięta do przodu szczęka. Co miał ich charakterystyczne? Jeszcze ta słynna, obwisła nieco warga habsburska. Też to zobaczymy. I oniesione brwi. Więc musiał Mangold mówić, drogi cesarz, znaczy już nie żył, nie musiał się przejmować, ale już u tego zleceniodawcy mówić, ale tak tata wyglądał. Proszę się nie złościć. No więc ubrany jest oczywiście jako wódz w półpancerzu, mamy wersję takiego, prawda, sprawiedliwego, mądrego monarchy, depcze postać, która jest alegorią kalumnii, czyli kłamstwa. Proszę na mnie nie rzucać kalumnii. No i siedzi u niego, u jego stóp oczywiście, bo kogoś trzeba cały czas pokonać, więc ten biedny Turek, chłopak do bicia, siedzi w takim stroju osmańskim. No więc ma to przypominać o tym, że i pod Wiedniem w 1683 i potem Sran Kamen, czyli Słony Kamień, tak, tłumaczmy na polski, pod Zentą, obie miejscowości w Wojwodinie, prowincji autonomicznej w Serbii, to tam były kluczowe bitwy dla losów Europy Środkowej, triumf Habsburgów, tak? Bitwa pod Zendą, przypomina, ma wymiar mocno religijny, bo zwycięstwo przypisano, mówiliśmy już o tym kiedyś, ale to możecie sobie posłuchać starego podcastu, obrazowi Matki Boskiej z cerkwi grecko-katolickiej w miejscowości Płocz, dzisiaj Maria Płocz, na Węgrzech, w północno-wschodnich Węgrzech, gdzie mieszkają Grekokatolicy, którzy są Węgrami, są pochodzenia słowiańskiego i ten obraz przeniesiono do katedry w Wiedniu i do dzisiaj jest otaczany bardzo dużą czcią, właśnie jako ten, który przyczynił się do tego kluczowego zwycięstwa. Jaki jest związek z nami? Kopię tej ikony, tak, nazwijmy rzeczy po imieniu, spotkamy też w cerkwiach w Bieszczadach oraz w cerkwiach i bojkowskich, i huculskich, generalnie w Bieszczadach, tak, i też w Śródłębiu. W
Beskidzieniskim.
Tak. Też, myślę, że nie wiem, w których, przepraszam.
Maria
Płocz, ale generalnie tam były po prostu pielgrzymki i stąd robiła takie wrażenie ta ikona. Ruszamy do kolejnego, Józef I. No, wygląda młody, regularne takie rysy, on już w Perułce jest.
Jesteśmy w Auli Leopoldianie.
Teraz jesteśmy, drogi Pawle, w Lubiążu, w sali głównej.
W Lubiążu jesteśmy?
W Lubiążu cały czas.
Ja nie wiem, czy słuchacze sobie zrobili notatki, gdzie kto jest, co, zapamiętają tylko wysunięte szczęki. No. Musimy przypominać,
tak,
gdzie podróżujemy.
Tak, jesteśmy cały czas w sali głównej, no, w Lubiążu. Duży metraż 420 metrów kwadratowych, ale oprócz tego byliśmy rzeczywiście w auli, gdzie też jest tych trzech
I teraz cesarzy. Mówimy o tym, jak wygląda odtworzony przez artystę syn. Tak?
I Józef I, dokładnie syn, wygląda tak. Kaftan rajtarski, buty do jazdy konnej, on już w takim stroju. No i oczywiście leży u jego stóp taki, prawda, mamy alegorię fortitudo, męstwa, siły, zwycięstwa, postać ubrana w strój węgierski.
No a więc tam jest alegoria fortitudo, a ojciec deptał kogo? Kalumnie.
Tam kalumnie i depcze Turka, tu depczemy, no to jest tuż po stłumieniu, prawda, przypomnijmy, powstania Rakociego, więc warto tego Węgra jeszcze podeptać, pokazać mu, gdzie raki zimują, tak? Cesarzowi towarzyszy też personifikacje libertas, hojności, z rogiem obfitości, virtus, heroika, czyli cnoty bohaterstwa, wsparta na maczudze Herkulesa, czyli mamy bardzo dużo odniesień też, nie tylko to właśnie ta wiara katolicka, tu miałbym takie zastrzeżenia, bardzo się przenika z mitologią grecką.
Na ten Merkury, o którym wspominałeś na początku.
No, brawo.
W Biblii nie ma nic na jego temat.
No nie ma, tak. Karol VI. No więc tu mamy Karol VI. Ostatni, imponujący tors, rzymski pancerz. Twarz mamy taką, jakby została trochę, jak przeczytałem w jednym artykule, taka jest no, otłuszczona trochę. Czyli już tak, no, ma swoje lata.
Mniej widać.
Ale jest przedstawiony jednocześnie jako antyczny heros. No i oczywiście, jak to antyczny heros, powinien mieć u stóp tureckiego jeńca. Jest! Jest i turecki jeniec, który ma przypominać o tym, że pod Petrowaradinem i pod Belgradem w 1716 i 17 spuściliśmy tym pochańcom, bisurmanom łupnia. No i Karolowi towarzyszy personifikacja Belgradu. W Lubiążu mamy
Belgradu.
Kobieta odsłaniająca twarz, alegoria wyzwolenia spod władzy osmańskiej. Oczywiście, no, żeby było jasne, te kobiety serbskie, prawosławne, nikt ich nie zmuszał do zasłaniania twarzy. I idziemy dalej. Co widzimy? W narożach personifikacje czterech kontynentów. Ty się mnie pytasz o Afrykanina, a tu jest Europa z bykiem, Azja ze słoniem, Afryka z lwem, Ameryka z lamą. Trzeba lama w Lubiążu. Wyobrażasz to sobie? Cały świat. Już była odkryta Australia i rząd Australii powinien protestować. Co to ma właśnie znaczyć, no? Przecież był nawet Holender, a wiemy, że o roli Holendrów, Tasman i tak dalej, po odkrywaniu tamtej części świata. No więc mamy jeszcze część plafonu, gdzie ponad emporą muzyczną scena, która gloryfikuje, i tu wracamy do Bolesława Wysokiego, czyli książę, fundator klasztoru, który wskazuje na model tego opactwa i oczywiście widzimy po nim, że jest to wielki wódz krzyżowiec, bo widzimy jeńców i mają taką urodę, jakbyśmy powiedzieli teraz, jak to się mówi, by powiedział prezes, właśnie trzy kropeczki zostawiam, ale stamtąd, co roznoszą te różne choroby, stosy broni, trofea wojenne i czeka na niego wieniec laurowy. I tu mamy piękną taką domknięcie się klamry, Habsburgowie razem z tym piastem, światowcem, tak? I oprócz tego mamy we wschodniej części plafonu, na bojowym rydwanie, jedzie nie kto inny, tylko triumfator, który ma twarz cesarza Karola VI Habsburga. Wszędzie te trupy, prawda, leżą po prostu pokotem, pobicić Turcy, można się o nich poprzewracać. Przesuń się, bo chciałbym przejść. I teraz jest najlepsza historia dla mnie z tą polityką historyczną, jak się naciąga, nagina rzeczywistość. Widzimy scenę zaślubin Karola VI z żoną Elżbietą, która była w Barcelonie w 1708 w trakcie wojny, kiedy Karol jeszcze był władcą Hiszpanii. I mamy dwie kobiety, które uosabiają Austrię, Habsburgów austriackich, blondynkę, i Hiszpanię brunetkę. I złączone pod berłem habsburskim mamy też oczywiście skute kajdanami postacie niewolników. Jedna na pewno to jest rdzenny Amerykanin, czytaj Indianin. Czyli co widzimy? Od dawna nie panują nad Hiszpanią, stracili ją, przegrali z Kretesem tą wojnę, ale co? Ja chcę mieć na plafonie że to jest moje.
Bo to kiedyś się może odwróci sytuacja, a już będzie jakby co...
Minęło 300 lat, ale się nie odwróciła, drogi Pawle. Natomiast drugi to jest pierwszy paradoks. Oczywiście można wspominać, że wtedy Habsburgowie podjęli nieśmiałe próby tworzenia, ci Habsburgowie z Austrii, swoich kolonii, poprzez na przykład Belgię, która wtedy była habsburska, austriacka, o czym się często wszyscy robią wielkie oczy, tak? Ale to były nieśmiałe próby, czy to na przykład w Indiach tworzenia takich faktorii kolonialnych, ale drugi paradoks to ambasador Turcji w tym momencie by wstał i powiedział: panowie, przepraszam bardzo, to wszystko jest w latach 30. i tak, okej, wcześniej dostawaliśmy od was wściry, przegrywaliśmy wojny, ale wtedy, no to są już po prostu jakieś jaja. Wymieniam bitwy, Bania Luka, to jest przecież w Bośni, Grodzka, Belgrad i tak dalej. Bitwa po bitwie. I wy, potem jeszcze mamy obronę Buzinu. Wszystko przegrywacie. Wszystko. Z nami. Co więcej, w Bośni, co przeszło do legendy i każdy Bośniak teraz się uczy o tym w szkole, mówimy o Bośniakach, muzułmanach, że właśnie kobiety często musiały bronić, bo mężczyźni poszli walczyć z Rosjanami na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, przy Morzu Czarnym, a kobiety pokonały tych Habsburgów. Wstyd, panowie, jaja. Ale to Amazonki bośniackie, nawiązując do mitologii greckiej, po prostu zlały was potwornie. A wy możecie sobie na plafonach teraz umieszczać co chcecie. I dziękuję bardzo.
No i proszę państwa, proszę uważać, co państwo malujecie na plafonach, bo minie trochę czasu i okaże się, że będzie się państwu zarzucać po prostu niezgodę z rzeczywistością. To po pierwsze. Po drugie, zaskakujący dziś odcinek, który proszę polecać wszystkim gorąco, bo gender jest tak obecny, że się w głowie nie mieści. Począwszy od tego, w jaki sposób Habsburżanki były wydawane za mąż, ile z nich było naprawdę obecnych w historii, pełni ważne role, a skończywszy na... A jak to ładnie powiedziałeś? Bośniackich Amazonkach? Skończywszy na bośniackich Amazonkach. Także siła kobiet jest obecna w dzisiejszym podcaście. W następnym podcaście, proszę państwa, na pewno wrócimy do listów od państwa, więc przypomnę, że do nas warto pisać na adres...
Czy się jest Habsburgiem, czy nie?
Tak. No, czy się jest rzymskim katolikiem, czy jeszcze...
Też, tak.
Jeszcze na razie nie. To też kolejny
to
wniosek
był żart,
z naszego
państwa,
podcastu.
Moi drodzy.
Prędzej czy później. Babelmałpa.tok.fm to jest adres do nas. Babelmałpa.tok.fm. Proszę do nas pisać, a za tydzień w piątek kolejny świeży odcinek podcastu. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.